Pokój, braterstwo. Pokój, braterstwo. Także pragnę przesłać pozdrowienia od zboru Pana w Krakowie. Zwyczajem naszym jest, że ilekroć odwiedzamy kogoś, to przesyłamy pozdrowienia właśnie od naszego zboru. Myślę, że to jest dobry zwyczaj, godny kontynuowania. Tak więc wszystkich tutaj serdecznie pozdrawiam od zboru Pana w Krakowie. Dziękuję. Bardzo się cieszę osobiście, że wracają zwyczaje organizowania konwencji młodzieżowych i życzę tu organizatorom, żeby jak najczęściej takie konwencje były, bo warto się spotykać w takich miejscach. Gdy dostałem temat, nad którym mam się dzisiaj z braterstwem z wami podzielić, troszeczkę byłem zaskoczony. Temat błogosławieństwo czy przypadek? Z początku nie do końca wiedziałem, jaki był zamysł młodzieży, o czym chcielibyście, żebym powiedział. Ale rozumiem, że tak naprawdę młodzież, zapraszając mnie dzisiaj tutaj do wykładu, zasugerowałabym zajął się tematem kierownictwa Bożego. Bo tak rozumiem ten temat jako kierownictwo Boże. I myślę, że jest to temat, nad którym warto się zastanawiać wielokrotnie. Nie tylko raz, ale wielokrotnie. Jest to w zasadzie temat, który powinien być non-stop przez całe nasze życie pod naszą uwagą. No bo jak poznać wolę Bożą? Czy istnieje przeznaczenie? Czy człowiek ma zupełnie wolną wolę? Czy taki sam sposób postępowania Bożego jest osobami będącymi z Nim w społeczności, jak i z osobami żyjącymi na sposób cielesny? No nie sposób przy okazji tego zagadnienia nie wspomnieć także o naszej osobistej odpowiedzialności za nasze życie. Kiedy to, co nas spotyka, jest przejawem naszego egoizmu i nieposłuszeństwa względem Boga, a kiedy jest kierownictwem Bożym? W ciągu najbliższych 45 minut postaram się odpowiedzieć na te pytania, w jak największym stopniu koncentrując się, powołując się na Słowo Boże, ponieważ mam świadomość, że przy takim temacie, przy tego typu temacie bardzo łatwo wpaść w ludzkie spekulacje, w filozofię, bardzo łatwo jest prezentować swój subiektywny pogląd na ten temat, wynikający z własnego doświadczenia życiowego. Pogląd, który może być piękny, który będzie może miło słuchać, ale nie zawsze jest zgodny z Pismem Świętym. Na początek zastanówmy się, co Biblia mówi na temat przeznaczenia i wolnej woli człowieka. Skrupulatnie czytając Pismo Święte, Biblię, możemy zauważyć, że podstawową zasadą, jaką kieruje się Wszechmocny w stosunku do człowieka, jest uszanowanie wolnej woli człowieka. Już w raju możemy zauważyć, że Pan Bóg dał Adamowi radę, co ma czynić, aby żyć, a jednocześnie ostrzegał go, jaka go spotka kara za nieposłuszeństwo. Adam, można powiedzieć, mógł wybrać radę szatana, ponieważ był wolnym człowiekiem. Gdyby nie był wolnym człowiekiem, byłby zdeterminowany do tego, żeby postępować tak, jak sobie Pan Bóg życzy, byłby automatem w pewnym sensie. I te same zasady wolności i odpowiedzialności, osobistej odpowiedzialności, zastosował Wszechwiedzący wobec Kaina, ostrzegając go słowami: jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Pierwsza Mojżeszowa, 4:7. Innymi słowy, Pan Bóg mówi Kainowi: ja znam twoje myśli i one nie podobają mi się, ale wybór, jak będziesz postępował w swoim życiu, zależy do ciebie i tylko do ciebie. Podobnie Pan postąpił z Izraelem, dając im błogosławieństwo za przestrzeganie jego prawa i karę za łamanie go. Czytamy o tym w 5 Mojżeszowej, w 30:19. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Wybierz życie. Weź odpowiedzialność w swoje ręce. Bądź świadom konsekwencji swojego postępowania. Tak przemawiał Pan Bóg do starożytnych Izraelitów. Jak wierzę, tak też przemawia dzisiaj do nas, ponieważ zasady Boże nie zmieniają się. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, mówi Bóg poprzez proroka Malachiasza w 3:6. Zasady, sposoby postępowania dotyczące moralności są niezmienne. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 3:4 aż 3 ostrzega nas. Dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc naszych. Aż 3 podkreśla naszą indywidualną odpowiedzialność na reakcję na słowa Boże. Podkreśla, że odpowiedzialność jest po stronie człowieka. To każdy z nas codziennie podejmuje decyzje zgodnie ze swoim sumieniem i każdy z nas, to chcę podkreślić, będzie zbierał żniwo tego, co zasiał w swoim życiu. List do Galacjan, 6:7-10. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem to, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Wiem, że niechętnie słuchamy tego typu słów. Wolelibyśmy czasem słyszeć, że takie było kierownictwo Boże. Taka była wola Boża, takie było nasze przeznaczenie. Szczególnie, gdy spotyka nas coś przykrego. Niektórzy będą się upierać, że w takich przypadkach to Pan ich doświadcza. Ale czy zawsze, gdy spotyka nas przykrość lub tak zwane doświadczenie, jest to z przyczyny Pana Boga? A może to nasza wina, bo nie chcieliśmy pytać się Go o radę, gdy był ku temu czas? Wolimy słuchać, że miłosierny Bóg przebaczy nam w swej miłości każdy nasz grzech, bez żadnych konsekwencji w naszym życiu. Jest to bardzo powszechny pogląd w obecnym chrześcijaństwie. Bóg jest miłością, wszystko nam przebaczy. Łatwiej jest zrzucić odpowiedzialność na Stwórcę, mówiąc, no Panie Boże, taka była Twoja wola. Ale czy rzeczywiście pytałeś się Wszechwiedzącego, jaka jest wola, zanim podjąłeś jakieś działanie? Czy rzeczywiście Pan Bóg przebacza wszystkie grzechy? Jest to dość trudny werset, który warto przytoczyć w kontekście osobistej odpowiedzialności każdego z nas. Jest on zapisany w 2 liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, 12 i 13. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Apostoł Paweł ostrzega nas, że Pan Bóg jest wierny i dotrzymuje słowa. Dotrzymuje swoich zasad, zarówno gdy dotyczy to nagrody, jak i kary. Pan Bóg samego zaprzeć się nie może. Dlatego jeśli łamiemy Jego wolę, dlatego że jest On wierny swemu słowu, musi nas ukarać. Myślę, że znane są nam wszystkim wersety mówiące, że każdy grzech będzie wybaczony, za wyjątkiem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jeśli grzeszymy świadomie, wiedząc, że takie postępowanie nie podoba się Panu Bogu, wiedząc, że to, co robimy, jest złe, spodziewajmy się konsekwencji naszych czynów. Spodziewajmy się kary. Szczęśliwie kara ta dyktowana jest miłością i często dotyczy bieżącego karania w naszym codziennym życiu, pewnych trudności w życiu. Nie zawsze kara ta oznacza wtórą śmierć. I tu objawia się miłość Boża, bo gdyby Pan Bóg był sprawiedliwy i tylko sprawiedliwy, to za każdy nasz grzech spotkałaby nas śmierć. Jednakże chciałbym jeszcze raz podkreślić z pełną świadomością słowa proroka Ozeasza z 8:7. Kto sieje wiatr, będzie zbierał burzę. Taka jest zasada w życiu każdego człowieka, niezależnie od wieku, w którym jest. Ale czasami nasze postępowanie jest bardzo podobne do historii proroka zapisanej w pierwszej Księdze Królewskiej w 13 rozdziale. Jest tam zapisana taka historia. Za czasów grzesznego króla Jeroboama Pan Bóg wysyła do niego proroka z zapowiedzią zniszczenia bałwochwalczych praktyk pogańskich kapłanów. Znakiem wypełnienia się tego proroctwa, znakiem, że jest to prawdziwy prorok, było rozpadnięcie się na oczach króla ołtarza, na którym składał ofiarę. Prorok ten jednak miał wyraźny zakaz od Pana Boga, że nie wolno mu było jeść przed powrotem do Betelu, z którego pochodził, i miał wracać do domu inną drogą niż przyszedł. No, zakaz wydawałby się dziwny, nielogiczny. Można by powiedzieć, co Panu z Bogu z tego, że prorok miał nie jeść? Albo że miał wracać inną drogą. Dziwny, bardzo dziwny zakaz. Dzisiaj też czasem słyszy się głosy, po co mam nakrywać głowę w czasie modlitwy? Przecież dla Pana Boga ważne jest wnętrze, stan serca, a nie to, co mam na głowie, nie symbol na głowie. No, prorok jednak tak nie myślał. Zgodnie z wolą Bożą odmówił posiłku w towarzystwie króla i wracał do domu. I do tego momentu jego postępowanie może być dla nas wzorem. Ale gdy dowiedział się o tym wydarzeniu, inny prorok, pewien starzec, postąpił bardzo dziwnie. Wsiadł na osła, dogonił pierwszego proroka i nakłonił go do spożycia posiłku w jego domu. Co więcej, nawet okłamał go, mówiąc, że przecież no ja też jestem prorokiem. I anioł pański rozkazał sprowadzić cię do mojego domu i nakarmić. Wspomniany prorok, który usłuchał starca i złamał zakaz pański, za karę w drodze powrotnej został pożarty przez lwa. I czasami bardzo podobnie jest w naszym życiu. Wiemy, jak mamy postąpić w danej sytuacji. Wiemy, jaka jest wola Boża. Ale wydaje się nam ona taka staroświecka, nieżyciowa, nieprzystająca do współczesnych czasów. Zauważyłem, że wtedy taka osoba będzie często podważać rozkazy, zasady Boże, stosując zasady relatywizmu moralnego. Będzie mówić, no taka była wola Boża w tamtym czasie, ale to był starożytny Izrael, teraz jest inny czas. To jest przestarzała postawa, no w końcu wszystko mi wolno, albo no jesteśmy tylko ludźmi, nie przesadzaj. Myślę, że nie jeden raz każdy z nas młodych w młodości słyszał takie zdanie. No nie przesadzaj, jesteśmy przecież tylko ludźmi. To nie jest aż takie ważne dla Pana Boga. I następnie taka osoba zaczyna szukać sprzymierzeńców. Choć jednej osoby, która podzieliłaby jej pogląd. I gdy znajdzie, mówi sobie, no przecież ten brat też ma Ducha Świętego. On też jest wyrazicielem woli Bożej. I następnie taki, mimo wyraźnego zakazu, siada do stołu i dziwi się, że pożarł go lew. Dziwi się, dlaczego Pan Bóg mnie tak strasznie doświadcza? Dlaczego moje życie się tak skomplikowało? Tylko tak naprawdę to już nie Pan wpływa na jego życie, ale lew. Przeciwnik Boży. Niech historia ta będzie dla nas ostrzeżeniem, lekcją. Ponieważ Panu Bogu podobają się tacy i tylko tacy, którzy chwalą Go, służą Mu dobrowolnie. Ale pamiętać musimy też o tym, że On wolną wolę człowieka szanuje. Nawet wtedy, kiedy jest ona niezgodna z Jego wolą. A jaka jest wola Boża wobec ludzi, wobec Kościoła? Jak sądzę, Biblia dość jasno mówi o wolnej woli człowieka, choć są pewne wersety sugerujące przeznaczenie, ale nad nimi, jeżeli czas pozwoli, zastanowimy się później. Jednak czy wolna wola wobec ludzkości i osób poświęconych Kościoła jest taka sama? W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, a czwartym wersecie czytamy tak. Czytamy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wielu chrześcijan, nie znając planu Bożego, na podstawie tych słów uważa, że Pan Bóg chce, aby wszyscy należeli do ciała Chrystusowego, byli członkami Kościoła. No, pogląd ten jest logiczną konsekwencją twierdzenia, że zbawionym można być tylko przez poświęcenie się Bogu na służbie w dzisiejszych złych czasach. Chrześcijaństwo powszechnie nie zna nauki o restytucji, biblijnej nauki o restytucji, czyli o przywróceniu ludzkości do społeczności z Bogiem w czasie tysiąclecia. Oczywiście nauka mówiąca zbawienie teraz albo nigdy deformuje charakter Boży. Bo z jednej strony pokazuje ona, że Pan Bóg jest mało skutecznym Bogiem. Bo nawet jeżeli przyjmiemy, że każdy poświęcony, każdy ochrzczony jest chrześcijaninem, co jest pewnym naciągnięciem, ale jeżeli przyznamy, że każdy ochrzczony, który się uznaje za chrześcijanina, jest chrześcijaninem, no to nadal ludów chrześcijańskich jest mniej niż ludów pogańskich. Z drugiej strony byłoby to dość okrutne i niesprawiedliwe ze strony miłosiernego Boga, gdyby większość ludzi w efekcie trafiała po śmierci do piekła, no bo nieświadomość nie zbawia. Ci, którzy wierzą, że zbawienie jest teraz albo nigdy, wierzą, że ci, którzy nie zostaną teraz zbawieni, no nie mogą być zbawieni. Biblia wyraźnie mówi, że nieświadomość nie zbawia. Tymczasem werset ten mówi o zupełnie czym innym. Werset ten mówi, że Pan Bóg chce, by wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zauważmy, że zbawienie związane jest z poznaniem prawdy. To nie tylko życie moralne, które jest bardzo ważne, ale także poznanie prawdy. W wieku Ewangelii prawdę i zbawienie może znaleźć ten, kto poświęca się Bogu na służbę. W wieku tysiąclecia, dzięki pracy Chrystusa i Kościoła, cała ziemia będzie pełna poznania Boga i każdy będzie mógł otrzymać życie wieczne. Więc werset ten wypełnia zarówno się w wieku Ewangelii, jak i w wieku tysiąclecia. Więc pytam się jeszcze raz, czy w takim razie wola Boża wobec ludzi niepoświęconych i poświęconych jest taka sama? Nie. Swą wolę wobec cielesnego człowieka Pan Bóg wielokrotnie komunikował, na kartach Starego Testamentu szczególnie. Przypomnijmy sobie te słowa. Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Tak więc wolą Bożą jest, by człowiek odzwierciedlał obraz i podobieństwo charakteru Bożego, by był jego odbiciem. Szczególnie jasno uniwersalna wola Boża wobec ludzi została ukazana w dekalogu. W 5 Mojżeszowej, w 30 rozdziale, od 9 do 18 wersetu czytamy takie fragmenty. Obficie obdarzy cię Pan Bóg twój dobrem w każdym dziele twoich rąk. W twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonie twojej ziemi. Gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga Twego i będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu. Jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga Twego z całego serca Twego i z całej duszy Twojej. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań. Ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeśli zaś odwrócisz Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeśli dasz się odwieść i będziesz, co podkreślam, oddawał pokłon innym Bogom oraz służył im, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługo będą Wasze dni na ziemi. Zauważmy, werset ten jasno wskazuje, że wolą Bożą jest, by przestrzegać Jego przykazań. Wola ta dotyczy wszystkich ludzi, także pogan, którzy nie znając Biblii, mają zapisany zakon w sercu, czego dowodem jest ich sumienie, które mówi, co jest dobre, a co jest złe. Wspomina o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale 14 i 15 wersecie. Natomiast w 1 rozdziale tego samego listu apostoł Paweł naucza także, że to, co powinni ludzie, w tym i poganie, a myślę szczególnie dotyczy to tych, którzy się nazywają chrześcijanami, w tym, co powinni ludzie cieleśni wiedzieć o Bogu, zostało im to objawione w dziełach Bożych. A oni zmienili chwałę nieśmiertelnego na obraz człowieka i oddają mu cześć. Przy okazji fragment ten wprost mówi, że kto zmienia chwałę niewidzialnego Boga na posągi i podobizny człowieka, jest poganinem. Nawet jeżeli sam się nazywa chrześcijaninem. Bo nie jest ważne to, jak się nazywasz, tylko jak postępujesz. Dlatego nie spodziewajmy się, że błogosławieństwo Boże będzie nad narodami, nad osobami, które, jak ostatnio słyszeliśmy, zawierzają swoje losy sukience, w którą stroją obraz, który uważają za święty. To jest pogaństwo i bałwochwalstwo, które, jak wierzymy, wkrótce zostanie ukrócone. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy poprzez nieprawość tłumią prawdę. List do Rzymian, 1:18. Pamiętajmy, że gniew ten jest objawem nie tylko sprawiedliwości, ale także miłości. Ponieważ Pan Bóg nie chce, by człowiek degradował swój charakter poprzez uleganie pogaństwu. Wróćmy jednak do woli Bożej względem Kościoła. Czy Wszechmogący chce, by Kościół przestrzegał Jego przykazania? Oczywiście, że tak. To jest także wola Boża względem tych, którzy uważają się za dzieci Boże. Jednak wolą Bożą względem Kościoła jest coś więcej niż tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Wolą Bożą jest poświęcenie swego życia Jemu na służbę. Ten sam list do Rzymian, 12:1-2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ale nie tylko to, nie tylko do tego ogranicza się wola Boża, bo następny werset mówi, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wolą Bożą jest to, ażebyśmy się poświęcili, ażebyśmy się odłączyli od świata i abyśmy potrafili rozróżniać, jaka jest Jego wola. Nie upodobniajcie się do tego świata. Szukajcie woli Bożej. To jest sens życia chrześcijanina. I spytajmy się sami siebie, zanim będziemy zastanawiać się, czy nasze życie jest przypadkiem, czy błogosławieństwem, czy kierownictwem Bożym, zastanówmy się najpierw, czy szukamy woli Bożej. Czy odróżniamy się w codziennym zachowaniu, w słowach, w sposobach spędzania wolnego czasu od świata. Jeśli tak, to możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że wszystko, co na nas przychodzi, jest błogosławieństwem i kierownictwem Bożym. Także doświadczenia, które na nas przychodzą i które czasami mogą być przykre. Jeżeli jednak naszym życiem kieruje strach, egoizm, konformizm, relatywizm, to podobnie jesteśmy do bezwładnie płynących chmur lub do bałwanów morskich. Tak mówi Juda w 12 wersecie. Święty Juda w swoim liście wyraźnie mówi, że życiem osób nieodrodzonych, łamiących dekalog, nie szukających woli Bożej, kieruje przypadek. Przypadek będący wypadkową okoliczności, własnej woli, uporu oraz wpływu księcia tego świata. Potwierdza to psalmista w 1:4, mówiąc, że osoby takie są miotane jak plewy na wietrze. Podobnie uważał Pan Jezus. Mówiąc, że był to akurat przypadek, czysty przypadek, że akurat te, a nie inne osoby zginęły w Syloe, gdy zawaliła się wieża. Ewangelia Łukasza, 13:4. Gdy się nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że jest to smutny wniosek. Dla kogoś, kto na co dzień nie szuka woli Bożej, będzie to bardzo smutny wniosek. Łatwiej jest znieść śmierć kogoś bliskiego, gdy wierzy się, że taka była wola Boża. Każdy chce nadać jakiś sens swojemu istnieniu, a szczególnie już śmierci. Tymczasem refleksja taka pojawia się dopiero, gdy spotka nas coś przykrego. Tragiczna śmierć bliskiej osoby, problem w rodzinie kończący się rozwodem, utrata pracy. I wtedy nagle człowiek szuka w tym woli i kierownictwa Bożego. Ale oczywiście łatwiej jest znieść kryzys, gdy odpowiedzialność zrzuca się na kogoś innego. Gdy odpowiedzialność zrzuca się na Wszechmogącego. Często skutkami swoich własnych egoistycznych decyzji człowiek obciąża Pana Boga. Ale czy radziłem się Wszechmogącego, gdy brałem ślub? Czy wystarczająco pilnie pracowałem i szanowałem pracę, tak że nikt mi nie mógł nic zarzucić, tak że nie było możliwości, żebym ją stracił? Lub czy rzeczywiście wolą Bożą było to, bym jechał autem 150 km na godzinę, nie przestrzegając przepisów drogowych? Nie, na pewno nie. Więc nie zrzucajmy odpowiedzialności za wypadek samochodowy, za trudności w rodzinie na Pana Boga. Kiedyś słyszałem takie zdanie od jednego brata ze Stanów Zjednoczonych. Każde dziecko Boże ma swego anioła stróża, który siedzi na tylnym zderzaku samochodu. Ale jeżeli jedziemy zbyt szybko, to on spada z tego zderzaka. Zdanie to można rozszerzyć na całe nasze życie. Są dwa wersety, które moim zdaniem idealnie mówią o naszej odpowiedzialności za nasze czyny i opiece, kierownictwu, błogosławieństwu Bożym. Pierwszy z nich to Psalm 34 i 8 werset. Zatacza, zakłada, jak mówi inne tłumaczenie, obóz anioł pański wokół tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Drugi werset zapisany jest w pierwszym liście Piotra, 5 rozdziale i 8 wersacie. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. A więc z wersetów tych wynika, że jesteśmy pod ochroną, kierownictwem Najwyższego. Ale jesteśmy tam tak długo, dopóki jesteśmy w obozie. Dopóki szukamy szczerze Jego kierownictwa w Piśmie Świętym, dopóki szukamy społeczności z ludem Bożym. Jednak w momencie, gdy opuszczamy obóz, gdy chcemy żyć według własnego pomysłu, atakuje nasz przeciwnik, czyli lew. Wersety powyższe jasno wskazują, że w życiu poświęconej osoby, w przeciwieństwie do niewiernych, nie ma przypadku. Za to są konsekwencje naszych decyzji. Jest przyczyna i skutek. Często skutek naszych decyzji sprawia ból Panu Bogu. Jednak zaczyna on działać dopiero wtedy, gdy go o to poprosimy. A prosząc go, nie mówimy, jakie jest najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji. Inne wersety, których z powodu ograniczonego czasu nie będę cytował, wyraźnie mówią, że oprócz poświęcenia się wolą Bożą wobec Kościoła jest, by szukał on prawdy o Bogu i Jego planie ukrytym w Piśmie Świętym. Nie chcę dzisiaj szczególnie rozwodzić się nad tym, jak powinno wyglądać życie poświęconej osoby. Bo tak naprawdę wystarczy otworzyć którykolwiek z listów apostolskich, przeczytać i wprowadzić w życie. Bo chrześcijaństwo to nie polega na gładkich i miłych słowach, ale chrześcijaństwo opiera się na szukaniu woli Bożej i wprowadzaniu jej w życie. A więc na przestrzeganiu zasad i reguł Bożych, które są niezmienne. Chrześcijaństwo to odpowiedzialność i wolność. Wolność także wyborów. Wolność wyboru także takiego, który się nie podoba Panu Bogu. Za to chciałbym się bardzo krótko skupić na tym, jak poznać wolę Bożą. Gdy będziemy potrafili rozpoznać wolę Bożą, łatwo przyjdzie nam odpowiedzieć na pytanie, czy to, co nas spotkało, było błogosławieństwem, czy karą Bożą, czy przypadkiem, może wynikającym z naszej samowoli. Zasadniczo mamy 4 sposoby źródła poznania woli Bożej względem naszego życia. Jest to Biblia, rada braci i sióstr, okoliczności i doświadczenie. Psalm 119, 105 werset. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim, mówi psalmista. W Piśmie Świętym są opisane jasne zasady postępowania miłego Bogu. I nie są one ani zbyt skomplikowane, ani zbyt trudne do odnalezienia. Bardzo często możemy znaleźć ogólną regułę, którą da się zastosować do naszej konkretnej sytuacji. Innym razem możemy wyciągnąć wnioski z postępowania mężów bożych. Na przykład, wydawałoby się temat mało związany z czasami apostołów czy starożytnych Izraelitów. Czy powinno się oddawać cześć Panu Bogu poprzez wspólne modlitwy i pieśni z osobami nieznającymi prawdziwego Boga, czy nie? Odwołując się do ogólnie panujących zasad, powiemy, że jak najbardziej, tak. No nie możemy być przecież szekciarzami, musimy być tolerancyjni, otwarci, nie możemy osądzać innych. Tymczasem czy mówi nam coś na ten temat Pismo Święte? Tak. I to bezpośrednio i pośrednio. Wybrałem ten temat jako przykład szukania woli Bożej. Najpierw przeczytam wersety bezpośrednio odpowiadające na to pytanie. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14-18 werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernym, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Apostoł Paweł mówi, nie miejcie społeczności z ciemnością. A jaka zgoda między Chrystusem a Baliamem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Żaden. Radykalizm apostoła Pawła szedł jeszcze dalej, ponieważ nie chciał on mieć społeczności z Hymeneuszem i Fileotosem, którzy mieli trochę inny pogląd na kwestię zmartwychwstania. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami, bałwochwalcami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Ale kiedy to się stanie? Dlatego wynijcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Zauważmy. Społeczność z Panem Bogiem jest warunkowa. Najpierw musimy zerwać duchową społeczność z tymi, którzy kultywują pogańskie nauki, zwyczaje, a dopiero później możemy mieć społeczność z Panem Bogiem. I zauważmy, że apostoł Paweł w tym miejscu nie odnosi się do moralności w życiu, tylko do nauk. Inną wskazówką może być postawa Zorobabela, Księga Ezdrasza, 4 rozdział, 2 i 3 werset, który na propozycję pomocy w odbudowie Jerozolimy mówi tak. Poganie chcieli mu pomóc odbudować Jerozolimę. On mówi tak. Nie wam, ale nam należy budować dom Bogu naszemu. Przeto my sami budować będziemy Panu Bogu Izraelskiemu. Bardzo niepolityczna, powiedzielibyśmy zaściankowa postawa jak na nasze czasy. Ale taka jest wola Boża. Myślę, że także wobec nas. Drugim sposobem poznania woli Bożej jest zbór, bracia, siostry, zbiorowa mądrość i doświadczenie życiowe, o czym mówią przypowieści Salomonowe, 11 rozdział i 14 werset. Pamiętajmy jednak tu o pewnym ograniczeniu. Pamiętać musimy historię Agabusa i apostoła Pawła. Gdy Agabus przepowiedział apostołowi utratę wolności w Jeruzalemie, bracia namawiali apostoła, by nie jechał tam. Dzieje apostolskie, 21 rozdział, 11 werset. Bracia mówią, nie jedź do Jerozolimy. Trzymali go, płakali, nie jedź do Jerozolimy. Czasem rady, szczególnie bliskich przyjaciół, zaangażowanych emocjonalnie w nasze życie, mogą nie być zgodne z wolą Bożą, ponieważ przyjaciel w naturalny sposób będzie szukał i doradzał nam rozwiązania najmniej uciążliwe dla nas. Dlatego chyba ważne rady, tak paradoksalnie, lepiej jest pytać się o ważne rady kogoś, z kim nie jesteśmy aż tak bardzo blisko, jakiegoś brata lub siostrę, którymi nie jesteśmy aż tak mocno związani emocjonalnie, ale których szanujemy. I wtedy myślę, jest większa szansa, że to, co powiedzą, będzie wolą Bożą. Jeśli prosimy o kierownictwo Boże, musimy być wyczuleni także na okoliczności sprawy. Czasem niektóre sprawy idą wyjątkowo po grudzie. Bardzo ciężko. Powinno to nas skłonić do refleksji. Czy idziemy, aby w dobrym kierunku? I pamiętajmy znów, że Pan Bóg nigdy nie łamie naszej woli. Pamiętajmy historię proroka Bileama, któremu okoliczności w życiu wyjątkowo nie sprzyjały. A mimo to i tak chciał pojechać po zapłatę do Balaka. W końcu Wszechmogący powiedział mu, chcesz to idź, ale i tak będziesz mówił to, co ja ci każę. Ale niewiele brakowało, by Bileam przepłacił to życiem. Tak naprawdę uratowała go oślica. I ostatnim sposobem poznania woli Bożej jest doświadczenie życiowe. Zasadą tą kieruje się Pan wobec całej ludzkości, zezwalając na grzech. Zasadą tą kieruje się także Pan wobec nas. Jednakże niestety często w pośpiechu codzienności powtarzamy te same błędy. Dzisiejsze czasy nie sprzyjają pogłębionej refleksji nad sobą. Dlatego swoje poglądy wiele ludzi opiera na kilku chwytliwych słowach. Tolerancja, wolność, miłość, młodość, uczciwość. Bez głębszej refleksji nad powiązaniem tych szlachetnych zasad z innymi równie ważnymi, takie jak sprawiedliwość, pokora czy wierność zasadom Bożym. No jest oczywiście rzeczą dla mnie oczywistą, którą chyba nie trzeba tu podkreślać, dla każdego z nas jest to oczywiste, że nieodzownym elementem szukania woli Bożej jest modlitwa. I choć powyższe wersety i inne wskazują nam, że człowiek ma wolną wolę i ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie, są wersety sugerujące przeznaczenie. Ponieważ czas bardzo szybko goni, bardzo krótko przypomnę je i skomentuję, pozostawiając was z pewnym świadomym niedosytem i z nadzieją, że wersety te będą tematem głębszego przemyślenia i pogłębienia w domu czy w zborach. List do Efezjan, 1:1-6. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Wyrażenie te wskazuje, że apostoł Paweł mówi o grupie, o klasie, nie o jednostce. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim, w Chrystusie jako Kościół, nie indywidualnie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Werset ten wydaje się mówić o klasie, a nie o jednostkach, nie o indywidualnych osobach. Podobny werset jest w liście do Rzymian, 8:28-30. A wiemy, że Bóg współdziała ze wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A więc powołanie jest dla tych, którzy Boga szukają, miłują. Jest pewna grupa ludzi, pewien rodzaj, charakter osób. Bo tych, których przedtem znał, jak przewidział, prognozis, greckie słowo, i zakomunikował to już, myślę, przewidział i zakomunikował to już w przymierzu abrahamowym, przeznaczył, wyznaczył, jak mówi greckie słowo, właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Znów klasa Kościoła jest wyznaczona, przeznaczona do tego, aby upodobnić się do obrazu Chrystusa. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych ich powołał, a których powołał, tych ich usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych ich powinno być zaszczycił. No i znów po głębszym zbadaniu wersetów z kontekstem dochodzimy do wniosku, że mowa jest tutaj o grupie ludzi, a nie o jednostkach. Ale warto tu chwilę poświęcić czasu zagadnieniu wszechwiedzy Bożej. Wszechwiedza Boża nie implikuje stwierdzenia, że jest przeznaczenie. Wszechwiedza Boża opiera się na prognozowaniu, tak jak powiedzieliśmy, prognozis, na prognozowaniu w 100% scenariuszy w zależności od postępowania człowieka. Często w postępowaniu z cielesnym Izraelem widzimy tą zasadę, że wszechwiedzący zapowiada Izraelowi karę warunkowo, rysując scenariusz postępowania, gdy go usłuchają i gdy go nie usłuchają. I choć Pan Bóg z pewnością zna wybory każdego z nas, każdego człowieka, tak jak rodzic potrafi przewidzieć, co zrobi w danej sytuacji jego dziecko, to jednak jeśli nie prosimy Go o to, to z zasady nie ingeruje On w nasze wybory. Mówię w zasadzie nie ingeruje, ponieważ zdarzają się historie takie jak z apostołem Pawłem, gdy Pan Jezus osobiście ingeruje w życie człowieka. Ale ważne jest w tej historii, że apostoł Paweł musiał współdziałać z Chrystusem. Dopiero po pewnym czasie Ananiasz chci apostoła Pawła. Z drugiej strony można powiedzieć, że przy tak ogromnej gorliwości i szczerości i miłości do Boga Saula to, co się stało, było logiczną konsekwencją jego właśnie miłości do prawdziwego Boga. A więc znów mamy przyczynę i skutek. I ostatni fragment, list do Rzymian, 9 rozdział, 11 i 21 werset, troszkę trudniejszy. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy tu od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc na kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz, czemuż jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemu mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Fragment ten mówi, że rodzimy się z pewnymi predyspozycjami charakteru wynikającymi z genetyki oraz z zwyczajów rodzinnych. Przykładem takich uwarunkowań może być Tymoteusz. Fragment mówi nam ten, że jeszcze dzieci były w łonie matki, a Pan Bóg już wybrał sobie Jakuba. Czy to jest niesprawiedliwe? Oczywiście, że nie. Wybranie Jakuba na protoplastę Izraela było wyróżnieniem, łaską, a więc Ezaw nie mógł mieć pretensji, że nie został wyróżniony. Pan Bóg nie ma obowiązku traktować wszystkich równo. Jeżeli chce, może niektórych wyróżnić. Jest to łaska, coś, co się nie należy. Jeżeli miałbym przy sobie owoce, mogę je dać wszystkim tutaj do podziału, a mogę dać je tylko jednej osobie. Ponieważ są to moje owoce, zarządzam nimi jak chcę. To, z kim podzielę się owocami, może być uzależnione od tego, kogo bardziej albo mniej lubię. Kryterium lubię, nie lubię najczęściej dotyczy charakteru. I pewne cechy charakteru dziedziczymy po rodzicach. Które, po jakich, Pan Bóg wie już, gdy dziecko jest w łonie matki, ponieważ jest to zapisane także w naszych genach, lub nabywa się w trakcie wychowania. Dlatego Faraon został wzbudzony, czyli posadzony na tronie po to, aby okazała się moc Boża nad nim. Ale czy musiał on się sprzeciwiać wypuszczeniu Izraela z Egiptu? Oczywiście, że nie. Ale ze względu na gospodarkę, politykę Egiptu, ze względu na swój prestiż, nie wyrażał zgody na to. Podobnie jest i dzisiaj. Są ludzie szlachetni, szukający Boga, szlachetne naczynia, możemy powtórzyć za apostołem Pawłem, i tacy, którzy żyją tylko rzeczami materialnymi, pospolite naczynia. Szlachetne naczynia mają szansę na chwałę. Pospolite naczynia są przeznaczone na złagładę, czyli na śmierć Adamową. Czy pospolitym naczyniom dzieje się krzywda? Nie, bo oni nie są w ogóle zainteresowani Bogiem. Czas ich próby należy do przyszłości, do tysiąclecia. Widzimy więc, że kilka podstawowych zasad i lekcji, które można wyciągnąć, zastanawiając się nad tematem kierownictwa Bożego, zastanawiając się to, czy to, co nas spotka, jest błogosławieństwem czy przypadkiem. Po pierwsze, kierownictwo Boże obejmuje tylko te osoby, które są nim zainteresowane i które o nie proszą. Życie osób niechcących być w społeczności z Bogiem jest wypadkową ślepego losu, egoizmu i wpływu księcia tego świata. Po drugie, osoby będące w społeczności z Bogiem są pod Jego kierownictwem w takim stopniu, w jakim szukają Jego woli. Nie jest wolą Bożą i kierownictwem Bożym, abyśmy łamali Jego zasady. Gdy to robimy, automatycznie pozbawiamy się Jego kierownictwa. Po trzecie, nie można winić Wszechmogącego za konsekwencje naszych czynów. Życie nasze kieruje się zasadą przyczyna, skutek. Karanie jest konsekwencją grzechu. Karanie jest także objawem miłości Bożej. Ale potrzeba karania zachodzi dopiero wtedy, gdy pojawia się przewinienie. Miłość Boża objawia się także w tym, że karanie nie jest proporcjonalne do przewinienia, bo wtedy w myśl zakonu każdy najmniejszy grzech ściągnąłby na nas karę śmierci. Po czwarte, Pan nas nie opuszcza. Pan Bóg nas nie opuszcza. To my opuszczamy Jego, wychodząc spod Jego opieki. Więc nie dziwmy się, że spotykają nas wtedy trudności w naszym życiu. I po piąte, nie każda przykrość jest skutkiem karania. Może to być próba, doświadczenie, jednak wydaje się, że ile nie jest ona w sposób jasny związany z cierpieniem za prawdę, prawdopodobnie jest to po prostu efekt naszego postępowania, czyli karanie. Tak więc odpowiadając na pytanie, przypadek czy błogosławieństwo, Pismo Święte mówi, że jeżeli jesteś w społeczności z Bogiem i przestrzegasz Jego zasad, jeśli słuchasz Jego woli w swoim życiu, licz na błogosławieństwo. Licz na błogosławieństwo, mając świadomość, że karanie też jest błogosławieństwem. Ale pragnę podkreślić jeszcze raz słowo jeśli. Jeśli jednak tylko deklarujesz pustymi słowami, że czujesz się dzieckiem Bożym, ale zapierasz się Go swoim postępowaniem i nie szukasz Jego prawd, Jego woli, oszukujesz samego siebie. A Twoje życie będzie zależeć od zbiegu okoliczności i przypadków życiowych. Tylko nie mów wtedy, że taka była wola Boża, bo wcale jej nie szukałeś. I na zakończenie psalm pierwszy, który chciałbym wam wszystkim zadedykować. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Oby Pan zawsze troszczył się o waszą drogę. Amen.